Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Dzisiaj, kochani, tak jak Czarek, kiedy nas tutaj zachęcał do dawania, do bycia hojnymi, mówił o tym, że mówimy przez cały rok o mądrości. To jest to słowo, które wierzymy, że Bóg przyniósł do naszych serc w Kościele, abyśmy pochylili się nad tym, co jest tak ważne w dzisiejszym życiu, w tej rzeczywistości, w której się poruszamy każdego dnia, w naszych szkołach, w naszym życiu zawodowym, w Kościele, w naszych relacjach, w naszych rodzinach. Mądrość jest tym czymś, co może uczynić nasze życie silnym, a jej brak jest tym, co może spowodować, że nasze życie stanie się słabe. I w przypowieściach Salomona jest napisane, słuchajcie, że mądrość stoi i woła. Poproszę ten fragment, Jarku. Mądrość głośno krzyczy na ulicy, podnosi swój głos na placach, woła na rogach ulic pełnych zgiełku i wygłasza mowy w miejskich bramach. Co to oznacza dla nas dzisiaj? Oznacza to, że mądrość jest dostępna, że żyje wśród nas, że jest obecna, że nie jest czymś ukrytym, czego musimy szukać i przy końcu naszego życia powiedzieć, że no niestety była tak głęboko ukryta, że nie mogliśmy jej odnaleźć. Ten fragment pokazuje nam, że jest obecna w życiu, że jest dostępna. Słuchajcie, mądrość jest dynamiczna, nie jest statyczna, nie jest czymś, co się nie porusza, nie ma wpływu, ale jest czymś naprawdę bardzo dynamicznym. Mądrość jest widzialna, możemy ją zobaczyć przez życie ludzi. Mądrość jest słyszalna, ponieważ możemy ją usłyszeć, kiedy mówimy. Można odróżnić, kiedy coś jest mądre, a kiedy coś nie jest mądre. Mądrość ratuje życie. Mądrość ratuje życie. Mądrość nie jest talentem. Mądrość opowiada o charakterze. Dzisiaj mamy na świecie mnóstwo utalentowanych ludzi. Chcę wam powiedzieć, że ci, którzy są mafiozami i stoją na czele mafii, zaryzykuję, że to i powiem, że to są ludzie bardzo utalentowani. Dlatego, że oni potrafią poruszać się organizacyjnie, mają talent do przyciągania ludzi, mają talent do wciągania ich do różnych rzeczy, ale to są źli ludzie. I mądrość nam mówi, że oni są źli. Przez kilka lat jako Kościół byliśmy zaangażowani w taką organizację pomocy ratowania ludzi z niewolnictwa, współczesnego niewolnictwa. I chcę wam coś powiedzieć. Ci ludzie, którzy dzisiaj handlują innymi ludźmi i ich podle wykorzystują, to są ludzie, którzy niosą talenty w swoim życiu. Jesteście świadomi, przecież oni muszą to wszystko zorganizować. Oni muszą wiedzieć, jak to działa, kogo przekupić, kogo wykorzystać. Mają talent, ale ich charakter jest zły. Ich charakter jest podły. I mądrość to nie jest talent. Mądrość opowiada o naszym charakterze. Dlatego w Kościele potrzebujemy wziąć od Boga to, bo Bóg pragnie, byśmy posiadali mądrość. On nas wzywa do tego, aby mądrość była częścią naszego życia, bo mądrość obnaża pychę i mądrość nie jest przypadkowa, ale jest wyborem. Mądrość jest wyborem. Dzisiaj moje zawołanie do nas wszystkich będzie takie, czy chcemy dać ten krok, czy chcemy zawołać mądrość do naszego życia, czy chcemy podjąć taką decyzję, że właśnie tego będziemy się uczyć i że będziemy patrzeć, co Słowo Boże mówi na temat mądrości i dać się jej porwać, pójść za jej głosem. Kiedy rozpoczynaliśmy ten sezon w naszym Kościele i Pan Bóg posłał do nas to słowo, modliliśmy się wtedy z gronem liderów. Wiedzieliśmy, że będziemy głosić kilka kazań na ten temat przez cały rok. I to, co dzisiaj będę do was mówić, jest czymś, co Pan Bóg przyniósł do nas w styczniu. I kiedy się modliłam o ten cały rok, przeczytałam takie historie ludzi. Ja bardzo często lubię czytać takie historie. Lubię zobaczyć, co ludzie przeżywają i co się dzieje w ich życiu. Przeczytam wam teraz historię trzech osób. Anastazji, Anny i Piotra. Posłuchajcie ich. Anastazja jest niezadowolona z tego, jak wygląda jej życie po trzydziestce. Jest rozczarowana systemem, który po części zmusił ją do podejmowania takich, a nie innych decyzji. Nie cieszą jej wyjazdy ani praca, a nad wszystkim wisi widmo kredytu, który zaciągnęła wraz z mężem na połowę dorosłego życia. Anastazja mówi: najbardziej męczy mnie chyba to, że każdy dzień wygląda tak samo. Latem jeszcze jakoś udaje mi się funkcjonować. Długie dni sprzyjają aktywności, ale gdy tylko kończą się wakacje, czuję, że wracam do skorupy. Po pracy jedyne, na co mam siłę, to włączenie serialu na streamingu, a i na tym trudno mi się skupić, bo w międzyczasie skroluję na komórce jakieś głupoty. Pracę zmieniała już kilka razy. Obecna miała być tym, co chcę robić na dłuższą metę. Ogólnie lubię swoją pracę, ale nie czuję, żeby była moją pasją. Znowu jest to samo, opowiada Anastazja. Anna nieustannie chodzi na randki. Chciałaby się z kimś związać. Były ją zdradził, a ona przypłaciła to silnym załamaniem, z którym uporała się na terapii. Profil na portalu randkowym założyła chwilę po ostatnim spotkaniu z psycholożką. Już po kilku spotkaniach poczuła się beznadziejnie. Żaden facet nie spełniał jej oczekiwań. Nie szukam rycerza na białym koniu. Nie chcę nie chcę bogacza z apartamentem, ale kiedy słyszę od faceta, że nie interesuje go związek na wyłączność, a otwarta relacja, to automatycznie się wycofuje. Nie interesuje mnie też umawianie się z gościem, który na starcie mi mówi, że na razie nie mam stałej pracy, a łapię fuchy. To naprawdę trudne. Mamy tyle możliwości układania sobie życia, a wciąż motamy się wokół własnej osi. Nie jesteśmy dobrzy w relacjach, dodaje. I dalej mówi, i chociaż zgadzam się, że my, babki, radzimy sobie naprawdę fenomenalnie na własną rękę, to dlaczego za każdym razem, kiedy mówię, że chciałabym być w związku, to koleżanki patrzą na mnie krzywym wzrokiem? To, że w XXI wieku uczyniliśmy z miłości, partnerstwa i małżeństwa jakiegoś wroga publicznego, jest przytłaczające. Dlaczego w szkole nikt mnie nie nauczył, że tak będzie wyglądała dorosłość? Jeszcze jedna historia. Piotra. Piotr niedawno skończył 40 lat. Jako dziecko myślał, że w tym wieku będzie miał perfekcyjne życie. Idealną rodzinę i zasadzoną jabłonkę koło domu. Nie mam ani jednej z tych rzeczy, śmieje się, kiedy z nami rozmawia. Nadal mieszkam z rodzicami. Nie mogę się wyprowadzić, bo nie stać mnie na opłacenie czynszu. Mam 6-letniego syna, na którego płacę alimenty. To mój obowiązek, przecież to nie jego wina, że rodzice się rozstali. Zdarza się, że po pracy trzaskam drzwiami i zamykam się w swoim pokoju. Jest mi wstyd przed mamą i tatą, że wychowali takiego syna, mówi sfrustrowany. Trzy historie, trzech osób. Egzystencja bez wizji przyszłości. I rodzą się, kiedy je czytałam sama kilka miesięcy temu i kiedy dzisiaj je czytam, prawdopodobnie rodzą się w waszej głowie pytania i rodzą się odpowiedzi. Co my byśmy zrobili? Co się wydarzyło? Co to jest? Ale moje pytanie dzisiaj jest nieco inne. Kim byli ludzie, którzy obok nich stali? Terapeutka, która radzi, żeby szukać relacji na portalu randkowym? Rodzice, którzy nie nauczyli syna samodzielności? Bogusz, nauczyliśmy cię? Jeszcze nie wiem, przekonamy się. Czy koleżanki w pracy, które wyśmiewają się z tego, że ktoś chce żyć w związku małżeńskim? Wiecie co, to akurat mamy taki wysiew ślubów. I w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z Michałem i z Martą, z jego żoną. I na ich ślubie było fantastyczne kazanie i było ono o odwadze. Nie o miłości, ale o odwadze. Ono mnie bardzo poruszyło. Kiedy w ubiegłym tygodniu z wami rozmawiałam, to też ciekawą rzecz twoja żona mi powiedziała, że dzisiaj, kiedy ona właśnie powiedziała, chcę wyjść za mąż, to tak naprawdę, no co ty, jesteś niepoważna? Co ty chcesz zrobić? I słuchajcie, kto dzisiaj stoi obok twojego i mojego życia? Jacy ludzie mówią do naszego życia? Bo to jest, wiecie, jedna z kluczowych rzeczy w naszym życiu. Kto obok nas stoi? Kto do nas mówi? Posłuchajcie, co mówią, co mówi dalej Księga Przypowieści. Mogę, Jarku, poprosić ten kolejny fragment? Lepsza jawna nagana niż skrywana miłość. Razy zadane przez kogoś, kto kocha, są oznaką wierności. Pocałunki człowieka, który nienawidzi, są tylko pozorami. Wonny olejek i kadzidło cieszą serce, lecz prawdziwą słodyczą jest przyjaciel, który radzi szczerze. Kto stoi obok ciebie? Kto mówi do twojego życia? Czy masz obok siebie tych, którzy są gotowi narazić się tobie, ale być wobec ciebie szczerymi i powiedzieć tobie prawdę i nie bać się tego, że być może zerwiesz z nimi relacje, dlatego że oni cię ostrzegą? Czy takich ludzi masz obok siebie? Ludzi, którzy przeszli drogę, nie teoretyków, a praktyków. Nie ci, co mają wiedzę, ale ci, co mają mądrość. Czy takich ludzi masz obok siebie? Czy masz obok siebie ludzi, którzy nie zmieniają swoich wartości pod wpływem okoliczności? To jest bardzo ważne. To jest jedna z kluczowych rzeczy. Czy masz przy sobie ludzi, którzy dla ciebie nie nagną wartości i tego, co ważne, tylko będą stać w tym, bo wiedzą, że to tobie uratuje życie? Czy masz obok siebie ludzi, którzy będą się modlić? Nie pomodlą się, ale będą się modlić. Czy masz obok siebie ludzi, którzy będą stać na gruncie Słowa Bożego i nie zejdą z Niego? Dlatego, że wiedzą, że kiedy z Niego zejdą, to przestaną cię kochać. Że kiedy z Niego zejdą, to stracą perspektywę i nie przekażą ci tego, co jest najważniejszą rzeczą dla twojego życia. To, co trzyma nasze życie, to, co ratuje życie, więź z Chrystusem. Czy ludzie, którzy przy tobie stoją, to są ludzie pełni łaski i ludzie, którzy potrafią odgwizdać faul, kiedy go popełnisz? Wiecie, my jesteśmy jak zawodnicy na boisku. Ja się śmieję, że teraz w jednej z telewizji jest serial pod tytułem Szczęsny. Co? To dla tych, którzy się znają na sporcie, są wysportowani, to wiedzą, co ja mówię. Chociaż nie zawsze wysportowani znający się na sporcie to to samo, prawda, Daniel? Ale to, co chcę powiedzieć, no właśnie, co ja chcę powiedzieć. Kochani, ale na boisku są piłkarze jednej i drugiej drużyny i my gramy na boisku życia. I często jesteśmy spoceni. Nasze emocje są rozdygotane. Czasami jak oglądam mecz, to po prostu widzę, na jakiej granicy funkcjonują już piłkarze. I gdyby nie było sędziego, naprawdę często doszłoby do bardzo poważnych tragedii. I w pewnym momencie sędzia musi wyjść, zagwizdać faul, musi wyjąć kartkę, albo żółtą, albo czerwoną i powiedzieć: coś robisz nie tak. coś robisz nie tak. Czy masz w życiu ludzi, którzy są pełni łaski i kiedy biegniesz, tak jak sędzia, będą biegli i patrzyli, żeby nic się tobie nie stało. Czy wiesz, że sędzia na boisku nie jest tylko po to, żeby po prostu wytykać błędy, ale żeby chronić zawodników, żeby nic się im nie stało? Więc on biegnie i patrzy, czy oni nawzajem traktują siebie dobrze, czy traktują siebie z szacunkiem, czy ten respekt, który noszą na rękawkach, to słowo to po angielsku wypowiedziałam, nie wiem, czy zauważyliście, to, które noszą na rękawkach, to jest, czy to jest w ich życiu tam na boisku, ale jest pełen łaski i troski, ale jednocześnie jest tym, który potrafi stanąć i zagwizdać faul. Czy masz takiego człowieka przy sobie? Kto stoi obok ciebie? Poproszę Jarku o kolejny fragment. Piszę to nie po to, aby was zawstydzać, ale po to, by was upomnieć jako moje ukochane dzieci. Bo choćbyście w Chrystusie mieli tysiące nauczycieli, jednak ojców macie niewielu. To ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez dobrą nowinę. Dlatego zachęcam, idźcie w moje ślady. Po to właśnie posłałem do was Tymoteusza. On jest moim ukochanym i wiernym dzieckiem w Panu. On też przypomni wam moje drogi w Chrystusie, zgodnie z tym, czego nauczam wszędzie, w każdym kościele. Dzisiaj, dzięki niesamowitości internetu, możemy mieć nie tysiące, ale miliony nauczycieli. Możemy słuchać kazań z całego świata, możemy słuchać interpretacji z całego świata, możemy słuchać rad z całego świata, możemy słuchać poglądów z całego świata. Ale moje pytanie jest, kto z tych ludzi stoi przy tobie? Kto z tych ludzi przyniesie miskę, kiedy będzie chciało ci się wymiotować i usiądzie obok ciebie i chociaż to nie będzie miłe, po prostu położy okład na twoje czoło i będzie patrzeć, jak ty wymiotujesz, kiedy jesteś chory. Wiecie co? To jest taka kultura escape. Dlatego, że oglądamy, a potem wrzucamy escape. On znika i ty znikasz. Posiadanie nauczycieli to nie jest zła rzecz, ale na pewno jest wygodna i nie wiem, nie mam pewności, na ile jest prawdziwa. Posiadanie ojców, którzy pokazują nam, jak iść za Chrystusem, którzy pokazują nam Chrystusa, którzy uczą nas naśladować Chrystusa, jest trudne, być może dużo trudniejsze, bo ktoś siedzi z tobą przy kawie, ktoś jest przy tobie i naprawdę widzi twoje życie, a ty widzisz jego życie. I on do ciebie mówi, a ty możesz zadać pytania, ty możesz mówić do niego. I chcę wam powiedzieć, że być może to jest trudniejsze, ale jest prawdziwe i tego jestem pewna. I tego jestem pewna. Wszystko, co dzieje się po tym, jak kończy się to, czego słuchasz, wrzucasz escape i wszystko, czym jesteś, dla tej osoby, którą słuchasz, to jesteś tylko liczbą wyświetlenia. Ale kiedy masz ojca, jesteś dla niego kimś, taką osobą, która stanie przy ciebie, za którą on jest gotowy położyć życie. Ona jest gotowa położyć życie. Będzie, kiedy ty będziesz tego potrzebować. Kto stoi przy tobie i kim ty jesteś, stojąc przy innych. ty i ja nie mamy być escape. Bo wiecie, co to znaczy? Poproszę. Uniknąć, umykać, wyciekać, ulatniać się, uciec, zwiać, wymknąć się, wymigać się. Escape. Ty i ja i to, co Bóg dla nas przeznaczył, mamy być enter. Bo to znaczy wchodzić, wjeżdżać, wkraczać, wprowadzać, zgłaszać się, brać udział w, honorować, wstępować, przystępować, złożyć, trwać już. Trwać już, być tu, być obecnym, stać przy, nie uciekać, nie wymykać się, stać, trwać, być. Bądź człowiekiem Bożej mądrości. Bądź człowiekiem, który bierze odpowiedzialność, jest odważny, buduje życie, podnosi czyjeś życie. Jest gotowy powiedzieć prawdę i siedzieć z tobą w dniu, w którym jesteś w zmaganiu. Bądź człowiekiem enter, który honoruje, który szanuje, który jest obecny, który nie unika, nie ucieka, który jest gotowy ponieść koszt. Zadam wam pytanie, kiedy ostatni raz zrezygnowałaś z siebie, żeby dobro innego człowieka było, zaistniało. Kiedy? Znowu będą mówić, że głoszę trudne kazanie. Ktoś musi. Kiedy ostatni raz, wiecie, w tej całej rzeczywistości, w której my dzisiaj żyjemy, ona mnie bardzo zastanawia i cieszę się, że mogę mieć takie połączenia, gdzie mogę sobie usiąść z ludźmi i szczerze porozmawiać. Z ludźmi, którzy mają wiedzę, ale też z ludźmi, którzy przeszli drogę i mają doświadczenie, niosą mądrość. I ja się ciągle pytam, gdzie nas zaprowadzi to wszystko, kiedy każdy z nas będzie myślał tylko o sobie. Tylko ja. Teraz ja jestem ważny. Moje życie. O mnie tylko chodzi. Bo wiecie dlaczego? Ja zadaję sobie to pytanie, bo Biblia uczy mnie czegoś zupełnie innego. Bo kiedy ja przychodzę do mojego Pana, to mój Pan ani razu mi nie powiedział, Julita, chodzi o mnie. Zawsze mi mówi, moje życie położyłem za ciebie. Moje życie oddałem za ciebie. To nie jest temat, który jest daleki o mądrości. To jest jedna z rzeczy, która jest sednem mądrości. Widzieć innym, stać przy innych. Na początku zadałam to pytanie, kto stoi obok ciebie, a na końcu chcę zadać pytanie, kim ty jesteś, kiedy stoisz obok innych? Kim jesteś, kiedy stoisz obok swojej żony? Kim jesteś, kiedy stoisz obok swoich dzieci? Kim jesteś, kiedy stoisz obok swoich przyjaciół? Kim jesteś, kiedy stoisz w twoim kościele? Dla tych, którzy nas słuchają na podcaście, cieszę się, że nas słuchacie, ale za chwilę włączysz escape. A to, co prawdziwe, jest tutaj. Zapraszamy ciebie, dołącz. Jeżeli nie jesteś z Trójmiasta, po prostu znajdź kościół tam, gdzie mieszkasz, ten prawdziwy. I bądź enter. I bądź enter. I żyj, wiedząc o tym, że Boży wzrok jest zwrócony na ciebie i On oddał swoje życie za ciebie. Oddał je też po to, byś ty mógł żyć dla innych, nie tylko dla siebie. Kochani, wstańmy, bo chciałabym, żebyśmy przeszli już do czasu, kiedy będziemy się modlić. I jeszcze jeden fragment chcę nam przeczytać. To są słowa, które mówi Jezus, zapisane w Ewangelii Jana. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posłałem na świat i za nich poświęcam samego siebie, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Kim chcesz być? Dla tych, koło których stajesz. Czy chcesz być podobny, czy chcesz być podobna do Chrystusa, który powiedział, że swoje życie położył za innych, który położył swoje życie za to, żeby podnieść życie innych i nas wszystkich tutaj stojących. Chcę, żebyśmy się modlili i chcę was dzisiaj zaprosić do modlitwy. Pamiętam, kiedy ktoś postawił mi takie wyzwanie. Kiedy zaczęła się taka przemiana. Ona zaczęła się właśnie od takiego spotkania, jak dzisiaj mamy, i takiej modlitwy. To nie jest łatwa droga, ale ona jest prawdziwa. I chcę was dzisiaj zaprosić do modlitwy, żebyście ci, którzy chcą się modlić o to, żeby powiedzieć tak, ja chcę być człowiekiem, który kładzie życie za innych. Chcę być tym człowiekiem, w którego życiu przejawia się mądrość. Chcę być tym mężem, tą żoną, tym rodzicem, tym przyjacielem, tym dzieckiem, które stoi w tym, jak stał Chrystus, który chce dzisiaj być Jezu podobny do Ciebie. I będziemy się tutaj razem modlić. Bardzo krótko, bo to jest coś, co Ty albo chcesz wzmocnić w Twoim życiu, albo zacząć. Jeżeli jest też tutaj, na tej sali, są osoby, które w ogóle w tej przestrzeni życia z Bogiem nie były jeszcze w takim miejscu, w którym Ty wiesz, że to jest osobista relacja, osobista więź, ja Ciebie też tutaj zapraszam i będziemy się tutaj z Tobą modlić. Poprowadzimy Cię w tym, opowiemy Ci w tym. To jest miejsce dla Ciebie dzisiaj. Kochani, zapraszam was. Zespół będzie śpiewał, a ten z nas, kto chce się modlić, chodźcie tutaj do przodu. I po prostu módlmy się i powiedz: Jezu, dzisiaj chcę być tym, który postąpi według tego, co mądre. I dzisiaj chcę tutaj stanąć, bo chcę być podobny do Ciebie. Chcę Ciebie naśladować. Chcę być taki jak Ty. Zapraszam, kochani.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.